Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W Polsce wzrasta liczba przypadków zatruć i śmierci z powodu użycia opioidów zawartych w tak zwanych dopalaczach. Jednym z nich jest fentanyl, który może spowodować śmierć z powodu nagłego zatrzymania oddechu. Dopalacze o nazwach gumiś albo buc to środki, z których powodu w Wielkiej Brytanii zmarły już 2 osoby i wiadomo, że pochodziły z Polski, a brytyjska policja znalazła ich etykiety właśnie w naszym języku. Ze mną w studiu jest Izabela Kozłowska, na co dzień pracująca jako terapeutka młodzieży w Stowarzyszeniu Monar. Witam Cię w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wiadomo, skąd młodzież bierze tego rodzaju środki i jak one wyglądają tak naprawdę?
Znaczy tak, głównie biorą z internetu albo biorą od jakichś kolegów, znajomych, bo tak naprawdę dopalacze są bardzo łatwo dostępne i młodzież sama o tym mówi, że to nie ma problemu, żeby dopalacze gdzieś kupić.
To jest pakowane w jakiś sposób? To są tabletki? Jak to wygląda?
To jest, zazwyczaj jest tak, że to jest pakowane w takiej formie pakietów, w takiej folijki. Ma jakieś kolorowe rysunki. Zazwyczaj jest napisane, że jest nie do spożycia, że nie można tego spożywać, a wiadomo, że służy im to do spożycia. Ale mówię, no to nie ma problemu, tak? Bo to wystarczy, że jeden jakiś znajomy ma i głównie zaopatruje się przez internet.
A czy dziecko może coś takiego wziąć? My tego możemy nie zauważyć? Po jego zachowaniu, że coś brało?
Jeśli chodzi dokładnie, konkretnie o te dopalacze, o których mówimy, to zauważymy zmiany w zachowaniu, ponieważ one działają jednak bardzo mocno, one są bardzo silne, to przede wszystkim można zobaczyć, że taki człowiek jest bardziej taki jakby uśpiony, może wydawać się tak jakiś zmęczony, jakby był chory. Tutaj nie mamy takiego przyspieszonej reakcji, tylko człowiek jest spowolniony.
Czyli po tym tak zwanym na przykład gumisiu.
Tak.
I co my możemy w domu znaleźć? Jakie pozostałości na przykład, które mogą nas zaniepokoić, że dziecko coś takiego mogło zażyć?
Na pewno lufka, tak zwana, tak? Czy kiedyś te lufki, co nam służyły, kiedyś panie miały lufki, wkładały tam papierosa, tak, i paliły, no to teraz jest tak, że to jest taka lufka szklana, opakowania w folii, gdzie jest napisane, że jest nie do spożycia. Myślę, że niepokojące jest, jeżeli kupujemy koraliki na przykład, są w takich małych, na taki zatrzask, takie, to
takich
są takie
woreczkach,
w takich woreczkach, to też w czymś takim może być. Może być w jakimś pazłotku na przykład, jak jest po czekoladzie zawinięte.
Takie opakowania muszą budzić nasz niepokój i zainteresować.
Jeżeli byśmy to znaleźli, to myślę, że no, warto jednak się temu przyjrzeć. Może na przykład w kieszeni być od spodni albo od bluzy, gdzieś tam mogą być jakieś resztki, czy na przykład jeżeli my to wyciągniemy na przykład na drugą stronę kieszeń, tak, a nagle widzimy, że tam
jakiś
coś
tytoń,
jest
tak?
Sypkiego, tytoń, coś na przykład zielonego może być, czyli coś, co generalnie w spodniach nie powinno się znaleźć. Czy jakaś taka roślina, tak, no to wtedy jest takie niepokojące.
Co wynika z twojej pracy terapeutycznej tak na co dzień? Powiedz, dlaczego młodzież sięga po te dopalacze? Oni się w ogóle nie boją, że to może im zaszkodzić?
Nie boją się.
Nie mają czegoś takiego, że spalą, nie wiadomo co palą, albo zażywają i jakie mogą być tego konsekwencje?
Nie boją się tego. My z nimi rozmawiamy, z dzieciakami. Jeżeli rozmawiamy z nimi o tych dopalaczach, jakie są skutki w ogóle zażywania tych dopalaczy, to jak są u nas na terapii, to oni dopiero wtedy sobie uświadamiał, aha, to ja tak mam, dlatego że ja dopalacze paliłem, a nie z jakiegoś innego powodu. Tak?
Ja tak mam, to znaczy co mam?
No na przykład, że mają chwiejność emocjonalną, czyli raz jest im smutno, raz są weseli i to na przykład w ciągu dnia parę razy. Albo jest tak, że nic im się nie chce. Taki syndrom demotywacyjny, że nie mają na nic ochoty, nie mając na nic siły, że mają jakieś zaniki w ogóle całkowite zainteresowań, czyli coś, co wcześniej ich cieszyło, nagle przestaje ich cieszyć.
Czyli oni sami zauważają, że jakaś zmiana zaszła.
Tak, problemy z koncentracją, zachowania agresywne, problemy z pamięcią, problemy z wypowiadaniem się, problemy ze snem, problemy skórne, że jakieś wypryski nagle się pojawiają. Więc no, tego jest masa.
Cała,
tak?
Masa problemów.
Bardzo dużo jest.
A porozmawiajmy chwilę o opioidach, o których zaczęłyśmy. Co to jest takiego? Bo mówiłaś, że to daje takie objawy spowolnienia. Tak?
Tak, dlatego, że to jest na zasadzie, tak jak jest morfina, mamy morfinę. Mamy
też jest opioidem, tak?
Tak, jeżeli mamy na przykład heroinę, czyli to są silne leki przeciwbólowe. Czyli to, co my używamy, ale nie na zasadzie APAP-u, tylko to są już właśnie z tej półki takich silniejszych leków przeciwbólowych. I to jest na zasadzie takie, że to działa na nasze receptory w ten sposób, że my jakby właśnie nie odczuwamy tego bólu, ale pojawia się też taka euforia. zdrowia. Bardzo to jest niebezpieczne, bo to tak naprawdę...
To uzależnia?
Uzależnia. I uzależnia bardzo szybko.
A skąd te substancje przeciwbólowe biorą się w dopalaczach? Bo nam by się wydawać mogło, że w dopalaczach są jakieś takie substancje chemiczne, niewykorzystywane w medycynie, powiedzmy, tak? Czyli te opioidy to są tak naprawdę no, leki przeciwbólowe, tak, jak mówisz.
Tak.
Skąd one się biorą w tym, co później młodzież używa?
Na przykład z plastrów, tak? Właśnie takich przeciwbólowych. Oni jakoś to tam ściągają, ten taki żel, umieją jakoś to zekstraktować i potem to chemicy, że tak powiem.
Dodają.
Nawet nie muszą być chemicy, tak? To mogą być dzieciaki, robią sami to w domu niestety. Bo w internecie mogą wszystko znaleźć.
Powiedz może jeszcze, jak zachowuje się człowiek po użyciu opioidów? Jakie jest takie charakterystyczne jego zachowanie? Jak on może wyglądać?
U niektórych osób może się pojawić przy jakimś takim pierwszym, tam drugim czy trzecim użyciu, mogą być wymioty. To jest takie, co jest u większości. Źrenice są bardzo małe, one wtedy nie reagują na światło, tak? Czyli nie ma tej reakcji naszej źrenic. Człowiek jest taki, ma się wrażenie, że on jakby był w takim jakimś świecie marzeń w ogóle, czyli jest taki bardzo, bardzo szczęśliwy, taki rozleniwiony.
Słaby ogólnie. Słaby, masz się wrażenie, że zaraz upadną.
Takie nogi ma tak z
waty. Nogi z waty,
jakby,
tak? To jest coś takiego.
To jest coś takiego, dokładnie.
To są skutki zażycia opioidów. I tu się trochę te zachowanie różni od tego, kiedy taki nastolatek weźmie środki dopalacze, które mają działanie pobudzające.
Tak, różni się, tak, dokładnie.
Bo są różne dopalacze właśnie, tak?
Tak, tak. I to jest właśnie inaczej, no bo jak weźmy pobudzające, to jest pobudzony, może tam więcej mówić, może mieć nadmiar energii, a tu mamy w drugą stronę idzie, czyli idzie taka bardziej senność, takie spowolnienie, czyli one działają w ten sposób, czyli całkowicie odwrotnie niż te stymulujące.
Branie opioidów ma też konsekwencje zdrowotne, może mieć, prawda?
Może mieć, dlatego że przede wszystkim jest, że to powoduje spowolnienie bicia serca, oddech staje się płytszy, jeżeli ktoś przedawkuje to, czyli weźmie zbyt dużą dawkę, no może doprowadzić po prostu do śmierci, wskutek tego, że po prostu człowiek przestaje oddychać, albo na przykład może nawet się udusić własnymi wymiocinami, jeżeli to jest ktoś próbuje pierwszy albo drugi raz, bo jeżeli nie może też być kolejne, ale coś tam innego dodali i może być, i też może na przykład wymiotować.
No właśnie tutaj sytuacja jest o tyle groźna, że my tak naprawdę nie wiemy, co takie dziecko zażyło do końca, bo to nie jest, dopalacz się nazywa gumiś albo w jakiś tam inny sposób, nie jest podany tam skład.
Co, nie jest.
Dlaczego nie jest podawany skład?
To jest spowodowane tym, że jeżeli oni by podali skład, no to wtedy wiadomo tak, że automatycznie te substancje, które wchodzą w skład tego gumisia, by zostały zablokowane jako nielegalne. A jednak wiadomo, że oni chcą zarobić pieniądze.
Ci handlarze.
Mhm. Chcą utrudnić pracę wymiaru sprawiedliwości osobom, które się tym zajmują na co dzień, którzy po prostu ścigają ich, więc no celowo nie jest podawane.
Czy w mózgu dziecka, które zażywa dopalacze, może dojść do takich trwałych zmian? Da się to wyleczyć, powiedzmy, czy zmienić? Bo mówiłaś na początku, że niektóre dzieci po zażyciu, no zmienia im się charakter, tak? Inaczej się zachowują, nie cieszą się i tak dalej. Czy te zmiany są na trwałe? One już tak zostaną?
Tu nie można jednoznacznie powiedzieć, bo no u niektórych może być tak, że to zostanie na zawsze. U niektórych potrzeba po prostu ciężkiej pracy, żeby to wróciło do normy, tak?
A rozwija się czasami jakaś na przykład choroba psychiczna?
Może się rozwinąć choroba psychiczna. Mogą się pojawić jakieś lęki na przykład. Oni też tak jak na co dzień z nimi pracuję, to też jest tak, że mówią, że na przykład jakieś głosy słyszą. Głównie to jest na bazie takiego lęku. Czyli to są rzeczy takie lękowe, takiego strachu są.
No tak, jak ktoś słyszy głosy, to raczej choroba też może być.
Tak, na przykład przejściowe. U niektórych niestety to zostaje. To nie muszą takie osoby być po prostu już na lekach wtedy psychiatrycznych.
A jakbyś miała tak powiedzieć ogólnie z doświadczenia swojego zawodowego, są jakieś dzieci, które są bardziej predysponowane do tego, że będą zażywały dopalacze, brały narkotyki? Jakieś cechy charakterologiczne, jakieś rzeczy, które się dzieją w domu? Co bardziej wpływa na to, że dziecko sięga po narkotyki?
Przede wszystkim, jeżeli dziecko nie ma wsparcia nigdzie, u osób najbliższych, w sensie na przykład właśnie w rodzinie.
Czyli zostawione, samo się wychowuje na ulicy.
Samo się
mówiąc,
wychowuje,
tak?
Może nie na ulicy, ale na zasadzie takiej, że nie ma z kim porozmawiać. Czyli nie ma jakby z kogoś podzielić jakimiś problemami, uzyskać wsparcia. no to wiadomo, pójdzie do kolegów. Najgorzej jest, jeżeli zostanie zaakceptowany przez grupę, która bierze substancje psychoaktywne. Bo to też jest tak, że dużo bardzo mocno zależy, jaka grupa kogo zaakceptuje. Bo może być zaakceptowany przez grupę, nie wiem, na przykład sportowców, którzy prowadzą zdrowy tryb życia, ale może być, pójść w całkiem innym kierunku.
Robi to po to, żeby na siebie uwagę rodziców zwrócić?
To jest różnie, ale też tak może być, żeby zwrócić uwagę rodziców, albo po prostu, żeby nie być samemu, bo oni boją się po prostu takiej samotności, nie chcą być sami ze swoimi problemami, dlatego szukają, jeżeli w domu tego nie ma, no to szukają wtedy wsparcia w grupie rówieśniczej.
A jeśli ktoś z rodziców potrzebuje jakiejś pomocy, porady, to gdzie może ją uzyskać tutaj na terenie Pomorza?
Może się udać do poradni leczenia uzależnień, mamy GPCU. To jest tak teraz fajnie zrobione, że przez Urząd Miasta to jest sieć, my wszyscy razem ze sobą współpracujemy. Można spokojnie sobie nawet wpisać internet, tak, poradnia leczenia uzależnień i nam wszystko wyskakuje. Mamy i we Wrzeszczu, mamy
Monar na Srebrniki. Prowadzi też swoją poradnię.
My prowadzimy swoją. To jest, mamy jedna, to jest na Srebrniki 9, druga jest na Agrarnej 2. Przy ośrodku stacjonarnym.
I tam w poradni Monaru rodzice mogą przyjść sami najpierw porozmawiać, żeby sami, zapytać, co robić, tak?
Mogą przyjść sami, może nawet zadzwonić, tak? Bo to też czasem jest tak, że rodzice najpierw dzwonią. My też bardzo często mamy tak, że udzielamy konsultacji przez telefon, bo rodzic dzwoni zaniepokojony, nawet do nas, do ośrodka stacjonarnego. Dzwoni się, pyta, czy to jest niepokojące, czy nie jest niepokojące, co może zrobić. Można zadzwonić i można też przyjść, można się umówić. Od poniedziałku do piątku, więc
nie ma problemu.
Nie ma problemu, tak.
Izabela Kozłowska, na co dzień pracująca jako terapeutka młodzieży w Stowarzyszeniu Monar. Dziękuję ci za przyjście do studia. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Dziękuję bardzo.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż.
Nastolatek jest w wieku, w którym ma mnóstwo pomysłów. Zadaniem nas, dorosłych, jest utrzymać ich przy życiu.
Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
W każdą środę po 18:00.